Dzień dobry, to ja oczywiście dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę Państwu opowiedzieć o tych latach tuż powojennych, chociaż jest to określenie tyleż precyzyjne, co jednak budzące wątpliwości. Tak jak Państwo słyszeli, ja zajmowałem się głównie kinem opowiadającym o wojnie, bo czy kinem wojennym, do tego jeszcze wrócę, bo tutaj są pewne genealogiczne też wątpliwości z lat 60. No to byłby temat na długi wykład, bo proszę sobie wyobrazić, że tylko w Polsce, tylko w latach 60. powstało około 300 filmów poświęconych wojnie, czy to fabularnych, czy dokumentalnych. Ale oczywiście dla polskiego kina to chyba jeden z najważniejszych tematów, jeżeli wziąć pod uwagę liczbę filmów. Natomiast to był również bardzo ważny temat dla innych kinematografii. To, co jest dla mnie istotne, kiedy mówię o kinie, kiedy myślę o kinie, to coraz bardziej jestem przekonany o tym, że bardziej interesuje mnie kontekst niż tekst. To znaczy uważam, że nie można patrzeć na sam tekst bez analizy kontekstu, bo wówczas dokonujemy jakiejś imputacji kulturowej bądź ahistorycyzmu, jeżeli omawiamy filmy, nie zwracając uwagi na to, co dzieje się wokół. Jako dla historyka kina jest to dla mnie pewien fundamentalny punkt wyjścia i myślę, że przy dzisiejszych filmach też to będzie odgrywało niebagatelną rolę. Mówimy o echach wojny, ale wydawałoby się, że to jest coś najbardziej oczywistego, ustalenie na faktów. Druga wojna światowa zaczyna się 1 września 1939 roku, kończy się i tutaj już pojawia się znak zapytania, ponieważ z jednej strony pamiętamy, że przez wiele lat w Polsce Dzień Zwycięstwa obchodzono 9 maja, teraz obchodzi się 8 maja. To oczywiście związane było z sytuacją polityczną. Związek Radziecki i jego sojusznicy obchodzili dzień później ze względu na osoby, przedstawicieli rządów w momencie kapitulacji Niemiec. Ale pamiętajmy, że jeżeli wyjdziemy poza Europę, jeżeli pomyślimy na przykład o konflikcie między Stanami Zjednoczonymi a Japonią, to ta druga wojna światowa, zakończenie już się przesuwa. To wtedy musielibyśmy powiedzieć o 2 września 1945 roku, czyli momencie, kiedy generał MacArthur przyjął kapitulację Japończyków. Ale przecież także ten 1 września, który jest w naszej świadomości kulturowej, w naszej pamięci zbiorowej, w podręcznikach tak mocno osadzony, to też nie dla wszystkich narodów, nie dla wszystkich krajów jest data oczywista. Ze względu na skomplikowane relacje polsko-rosyjskie, od razu trzeba powiedzieć, że przecież Rosjanie uważali, że druga wojna światowa zaczęła się 22 czerwca 1941 roku, czyli w momencie, kiedy Niemcy napadły na Związek Radziecki, a niektórzy historycy dodają, że Niemcy wyprzedzili, bo to Związek Radziecki miał napaść na nich. Wydarzenia z września 1939 roku, kiedy Armia Czerwona wkracza na polskie ziemie, nie jest przez Rosjan traktowane, nie są te wydarzenia traktowane jako część II wojny światowej. I te twierdzenie ma również przełożenie na kino radzieckie i w czasie wojny jeszcze, i tuż po jej zakończeniu. Inaczej też będą na te kwestie chronologiczne spoglądać Czesi, bo przecież w 1938 roku już Niemcy najpierw Sudety, później wkraczają do Pragi, a dodajmy na marginesie, że Polska razem z Niemcami w 1938 roku wzięła udział w rozbiorze Czechosłowacji. Inaczej będą na to patrzeć Austriacy, inaczej Niemcy. Także kiedy mówimy o tych echach w kinie wojennym, w ogóle w Europie, to musimy też pamiętać, że nie dla każdego narodu, nie dla każdego kraju to określenie druga wojna światowa brzmi tak samo. Zwłaszcza, co też będzie znajdowało przełożenie na kino, że musimy brać również pod uwagę, w jaki sposób okupacja czy działania wojenne pewnych terenów dotknęły. Warto tutaj przywołać słowa Jerzego Stefana Stawińskiego, który pisząc scenariusz Zezowatego Szczęścia powiedział tak, no, że miało to być po prostu opowieść o pechu, ale czymś innym jest pech francuskiego sklepikarza, a czymś innym pech człowieka, któremu przyszło żyć w Polsce, na terenach polskich właśnie w XX wieku. Także to, czy to była Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Związek Radziecki, Węgry, Włochy, to przecież dla kina również miało olbrzymie znaczenie. Nie jest też tak, że II wojna światowa jest przerwą w działaniu wielu kinematografii. Oczywiście na terenach okupowanej Polski nie mogą powstawać polskie filmy, ale przecież premiera niektórych polskich filmów ukończonych w 1939 roku ma miejsce już za niemieckiej okupacji i na terenach polskich powstają filmy, tyle że robione na przykład dla hitlerowców. Oczywiście wiemy, że kinematografia hitlerowska w czasie II wojny światowej też doskonale działa, aczkolwiek warto sobie uświadomić, że może najbardziej znane filmy to są właśnie te filmy związane jakoś z działaniami wojennymi, filmy propagandowe, filmy, które można nazwać określeniem hitlerowskie, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę całe kino lat 33-45, to około 16% to są takie filmy stricte polityczne, ideologiczne, natomiast cała reszta to jest kino rozrywkowe. Natomiast warto zauważyć, że przecież jeszcze w 45 roku w Berlinie, który już się walił, jeszcze miały miejsce premiery filmów, które miały to filmy podnosić na duchu. Jeszcze inaczej sprawa wygląda we Francji, o czym powiem nieco więcej, gdzie niby Francja jest okupowana, są dwie strefy i funkcjonuje kinematografia, która nazywa się później kinem Vichy. O kinie włoskim już Państwo sporo słyszeli, ale warto przypomnieć, że nie tylko w latach 39-45 kino na Półwyspie Apenińskim trwa w najlepsze, to jeszcze powstaje filmy, które już zaczynają zwiastować to, co będzie po roku 45. Zresztą ten przełom 45 roku, ta różnica między kinem faszystowskim a kinem neorealistycznym wcale nie jest tak wyraźna, jak kiedyś o tym mówiono. Także to o tym wszystkim należy pamiętać, że z jednej strony to jest różne doświadczenie II wojny światowej w różnych narodach, w różnych krajach. Z drugiej strony to jest jeszcze kwestia kinematografii, jak w czasie wojny funkcjonowały kinematografie w poszczególnych krajach. Czy to produkcja, czy również dystrybucja. Bo dodajmy na marginesie, że oczywiście mówiono o, w Polsce było to hasło propagowane przez Zbrojne Podziemie, tylko świnie siedzą w kinie, żeby Polacy nie uczestniczyli w seansach, gdzie na przykład były wyświetlane hitlerowskie kroniki filmowe, ale wiemy doskonale z powojennych różnych, chociażby listów do redakcji, że Polacy całkiem chętnie na filmy niemieckie nawet chodzili, zwłaszcza jak były to kryminały czy melodramaty. Kończy się wojna, przyjmijmy już tę datę europejską, maj 45 roku, chociaż to jest oficjalna kapitulacja, a niepokoje w różnych krajach Europy trwają nadal. Jak wygląda w tym momencie kinematografia w Europie? Oczywiście jest to kino, które w dużej mierze na wielu terenach jest zrujnowane. To jest klęska zarówno infrastruktury filmowej, ale też przecież śmierć wielu utalentowanych filmowców, którzy zginęli w różny sposób. Oczywiście oprócz śmierci naturalnej ginęli na frontach, ginęli w obozach, ginęli w przypadkowy sposób w gettach. To są czasami fascynujące i barwne i niekiedy niezwykle smutne historie. Ale sprzęt, wytwórnie, hale zdjęciowe, to było zniszczone, co zresztą niekiedy przyczyniało się do zmian w kinie, o czym też Państwo wiedzą na przykładzie kina włoskiego, że trzeba było wyjść z hal zdjęciowych i wyjść na ulicę. Był problem ze sprzętem, bo czasami ten sprzęt był rekwirowany przez wojsko, czasami on był zniszczony. Na pewno był ten sprzęt wybrany, zniszczony, z ziem polskich, ale też przypomnijmy sobie, w jaki sposób ta kinematografia polska się odradzała. Otóż Alexander Ford, wówczas jeszcze będąc oficerem Wojska Polskiego, po prostu wziął grupę zaufanych osób, wziął kilka samochodów i pojechał do miasteczka filmowego w Babelsbergu, gdzie po prostu zabrał sprzęt, który tam stał i przywiózł do Polski. Więc używając różnych słów, można powiedzieć, że albo wyszabrował ten sprzęt, albo dokonał uzasadnionych, znaczy sam wykonał jakieś, dokonał odszkodowania wojennego. Więc różnie ze sprzętem i z finansami było. Chodzi o to też, że po wojnie niekiedy inne potrzeby wydawały się ważniejsze niż wydawanie pieniędzy na kino. I paradoksalnie widać to chociażby w kinematografii radzieckiej, gdzie na różne cele propagandowe, ideologiczne wydawałoby się są nieograniczone środki. Tymczasem te pierwsze lata powojenne to jest okres niebywałej stagnacji kina radzieckiego. Nawet mówiono o takim zjawisku jak mało kartinie, film hangry, takiego głodu filmów i w celach oszczędnościowych, co dzisiaj brzmi może nieco ironicznie, zamiast realizować filmy wydawano scenariusze filmowe w formie książek, bo to wychodziło znacznie taniej. A jakby państwo zobaczyli kiedyś te wielkie wojenne, o czym jeszcze będę mówił, widowiska radzieckie z lat 46, 7, 8, to zobaczą państwo, jak niewielkim kosztem paradoksalnie zostały te filmy zrobione. Ale przecież pojawiają się filmy w każdej kinematografii. Ten głód kina jest wielki, bo ludzie chcą rozrywek, chcą oglądać. I pytanie, jak w tym kinie prezentuje się tematyka wojenna. Tutaj znowu odwołam się do polskiego przykładu, ponieważ on wydaje mi się znamienny i można przez analogię przełożyć go także na inne kinematografie. Otóż bodajże w 48 roku, może 47, redakcja jeszcze wówczas dwutygodnika Film zapytała polskich widzów, jakie filmy chcą oglądać, jaka tematyka ma się pojawić na ekranach. Odpowiedziało na tę ankietę kilka tysięcy osób i wynik był absolutnie jednoznaczny. Na pierwszym miejscu znalazła się tematyka wojenna, film wojenny. Mogłoby się wydawać to dziwne, że tuż po zakończeniu wojny ludzie chcą oglądać filmów wojennych, ale przecież to jeden ze sposobów poradzenia sobie z wojenną traumą. Próba przepracowania żałoby, tak jak przepracowujemy żałoby po śmierci kogoś nam bliskiego, tak i po takich wydarzeniach po śmierci i indywidualnej i zbiorowej tę żałobę trzeba przepracować i kino mogło w tym pomóc. Dlatego nie możemy się dziwić, że i w polskim kinie pojawia się wówczas tak dużo filmów poświęconych II wojnie światowej. To jest do końca lat 40. główny temat tego kina, ale te filmy pojawiają się też w innych kinematografiach. Oczywiście dotyczy to nie tylko kina europejskiego, ponieważ w Stanach Zjednoczonych czy w Japonii też to zjawisko jest dobrze widoczne, chociaż wygląda tam nieco inaczej. W Stanach Zjednoczonych kino, to apogeum kina stricte wojennego przypada jednak na lata wojny, to znaczy od 1941 roku. Kolejna data, czyli od momentu, kiedy Japonia atakuje w Pearl Harbor w grudniu Stany Zjednoczone i Amerykanie przystępują do wojny. Tutaj bardzo przydatne są cyfry, które nam to pokażą. Otóż w 1940 roku w Hollywood powstało 12 filmów o tematyce wojennej. W 1942 roku 121 filmów o tematyce wojennej, a w 1947 2. Czyli ten główny nacisk został położony na lata wojny, aczkolwiek jeszcze w 1946 roku pojawia się najwybitniejszy, tak uważa wielu historyków. Najwybitniejszy film z tych lat powojennych poświęcony weteranom, najlepsze lata naszego życia Williama Wylera. Ale wojna daje się odczuć, i też będę jeszcze o tym mówił przy okazji kina europejskiego, wojna daje się odczuć nie tylko przez samą tematykę, bo przecież z jednej strony to są tak zwane combat films, czyli filmy stricte wojenne, mówiące o działaniach wojennych. To są filmy o weteranach, to są filmy łączone z innymi gatunkami, chociażby z melodramatami, ale chodzi o to, że czarny film amerykański to również to, w jaki sposób on wyglądał, to jest między innymi wpływ wydarzeń wojennych. Pozycja kobiet w kinie amerykańskim to również jest przykład tego, że mężczyźni poszli na front, kobiety zostały w domu, przejęły część obowiązków mężczyzn. Mężczyźni zaczęli obawiać się zmieniającej się roli kobiet i w związku z tym, chociażby w czarnym filmie, te postaci kobiece są prawie zawsze zagrożeniem dla mężczyzny, a kiedy wojna się kończy, od przełomu lat 40. i 50. dominujący wizerunek kobiety, można powiedzieć, wraca z męskiego punktu widzenia do normy. To trochę może wychodzi poza nasz temat, ale nie mogę sobie odmówić, żeby nie przytoczyć w związku z tym jednej z moich ulubionych anegdot o Weronice Lake. Być może Państwo ją kojarzą, to była gwiazda dość głośna w latach, w pierwszej połowie lat 40. Wystąpiła choćby w filmach Podróże Sullivana czy Ożeniłem się z czarownicą. Później była żoną osławionego senatora McCarthy'ego. I proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie Departament Stanu Stanów Zjednoczonych oficjalnie poprosił ją o zmianę fryzury, tłumacząc to bezpieczeństwem narodowym. To nie jest żart. Ona... Jeżeli Państwo widzieli kiedyś taki film Tajemnice Los Angeles, to Kim Basinger była stylizowana na Weronikę Lake i żona królika Rogera. Ona miała długie blond włosy, zaczesane na połowę twarzy i wiele kobiet czesało się tak jak ona. Jak kobiety pracowały w przemyśle, przy maszynach, to przez to, że miały zakryte jedno oko, traciły poczucie odległości i dochodziło do licznych wypadków. I proszę wybaczyć ten cynizm, już pal licho kobiety, ale ten przemysł zbrojeniowy, który w tym momencie ucierpiał. To tak na marginesie, jak wojna może też na kino oddziaływać. Oczywiście tematyka wojenna, zwłaszcza przez ten profil humanistyczny, pojawia się także w kinie japońskim, ale już to nie wchodząc, bo to już rzeczywiście zupełnie inne doświadczenie kulturowe, powiem tylko, że dla mnie jednym z takich najmocniejszych odgłosów wojny w kinie japońskim jest Gojira, czyli Godzilla Ishiro Hondy z 1954 roku, bo ona wyraża lęk przed bronią atomową, czyli to doświadczenie z sierpnia 1945 roku, dwie bomby atomowe zrzucone na Japonię. Gojira jako potwór też się budzi pod wpływem atomu, eksperymentów atomowych i to jest jeszcze ten lęk powojenny. Jak jednak sytuacja wygląda w Europie? Wiedzą już Państwo o kinie włoskim. Przypomnę tylko, że aczkolwiek kino neorealistyczne przede wszystkim jest poświęcone współczesności. Zresztą tutaj dodam taką uwagę genealogiczną, że musimy pamiętać, że dla nas kino wojenne to jest kino historyczne. Wtedy kino wojenne było prawie że tematyką współczesną, bo mówiło przecież o niedawnych wydarzeniach. Ale w tym kinie włoskim tematyka wojenna, chociażby przez Rosselliniego, Rzym, Miasto Otwarte, czy Paisa jest bardzo wyraźnie poruszana i warto już w tym momencie zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz, która wiąże się w ogóle z wizerunkami wojny, ale też będzie odnosiła się do jednego z dzisiejszych filmów, czyli Bitwy o Szyny René Clémenta. I to dotyczy też tej różnicy w doświadczaniu wojny, co ma później przełożenie na kinematografię. Można by zadać pytanie, czy Włosi II wojnę światową wygrali, czy przegrali. I pytanie, i odpowiedź nie jest oczywista, ponieważ sytuacja Włoch się zmieniała. Najpierw byli po stronie osi Rzym, Berlin, Tokio. Później po odsunięciu Mussoliniego od władzy i przekazaniu jej marszałkowi Pietro Badoglio sytuacja się zmienia. Włosi są okupowani przez Niemców. Ale Włosi mają z tym problem. I proszę zobaczyć, jak silny jest ten motyw rezystencji, oporu w filmach, jak chociażby już Rosselliniego, Rzym, Miasto Otwarte, pokazuje opór. Ten pierwszy wielki film otwierający powojenne kino włoskie tłumaczy, że Włosi byli ofiarami wojny. Po prostu wojna służy tutaj do, tematyka wojenna, do zmiany wizerunku samych Włochów. A zauważmy też, że Włosi uważali, że zaraz po Niemcach zaczęli ich okupować Amerykanie i kolejny film Rosselliniego, Paisa, to przecież film o relacjach włosko-amerykańskich. Także mamy tę tematykę wojenną w kinie włoskim bardzo mocno obecną. Ta tematyka jest obecna, rzecz jasna, również we wspomnianym już kinie radzieckim. Ona wygląda nieco inaczej niż do 1945 roku, chociaż w latach 41-45 powstało dość sporo filmów mówiących o wojnie, pokazujących konieczność poświęcenia się dla ojczyzny. To były takie filmy jak Aleksander Matrosow czy Zoja o Zoi Kosmodymiańskiej. To były też filmy pokazujące dawne wydarzenia historyczne, na przykład zwycięstwa wojsk rosyjskich z XIX wieku, bądź też filmy pokazujące wybitnych dowódców. Warto jednak zauważyć, że kiedy kończy się wojna, w Związku Radzieckim powstają wielkie filmy, wielkie widowiska, choć jak już mówiłem, widać, że one były robione dość niewielkimi kosztami. I widać, jak zaczyna się gloryfikować Stalina. On już jest oczywiście pokazywany wspaniale we wcześniejszej kinematografii, ale teraz jest pokazany jako zwycięzca. Podam Państwu przykład z filmu Obrona Stalingradu. W scenariuszu jeszcze było tak, że Stalin rządził w otoczeniu swoich dowódców, natomiast w filmie jest pokazane zwycięstwo Stalingradczyków, pokonanie Niemców i w tym momencie kamera przenosi się na Kreml, do pokoju Stalina, gdzie Stalin sam podejmuje decyzję o ataku na Berlin i w zasadzie widać, że to Stalinowi zawdzięcza się wszystko, zawdzięcza się zwycięstwo. Ale też, to też było takie echo wojny, mamy do czynienia po roku 48 z tak zwaną Żdanowszczyzną, czyli jeszcze pewną zmianą w propagandzie, z dodatkowym nacjonalizmem, pokazaniem, że to, co rosyjskie, jest najwspanialsze. Dlaczego? Dlatego, że żołnierz radziecki poszedł na zachód, przeszedł przez Polskę, doszedł do Berlina i poznał inną rzeczywistość, tą rzeczywistość, którą mógł się zachwycić. Więc po wojnie trzeba go od tego odciąć. Trzeba mu pokazać, że to jest nieprawda, co on widział i to, co najlepsze, to jest radzieckie. Pamiętam jeszcze, jak nas uczono stopniowania przymiotników. Dobre, lepsze, najlepsze, radzieckie. To kiedyś tak żartobliwie, aczkolwiek po cichu mówiono. Z tamtego czasu jeden z moich ulubionych żartów na temat nauki radzieckiej to było tak, jak pewien uczony wszedł na dach najwyższego wieżowca w Moskwie i zrzucił z dachu kota i zapaloną latarkę. Ponieważ kot i latarka jednocześnie uderzyli o chodnik, uczony doszedł do wniosku, że kot osiągnął prędkość światła. To cała seria takich anegdot była, ale wróćmy do tematu. I mamy więc, mamy Stalina, nie mamy innych dowódców, bo to jest jedynowładztwo i pokazane jest cierpienie, ale przede wszystkim zwycięstwo. Zwycięstwo, dla którego warto oddać życie. We wspomnianym już filmie Aleksander Matrosow, bohater, zakrywa własną piersią gniazdo karabinów maszynowych, żeby dzięki temu armia mogła pójść dalej. Warto też, skoro już mówimy o Związku Radzieckim, przyjrzeć się, jak to wygląda w Niemczech. Tak jak wspomniałem, jeszcze w 1945 roku na ekrany wchodzi film Kolberg. To jest film historyczny, mówiący o wieku XVIII, ale mający pokazać dumę Niemców, którzy bronią się przed wrogiem. Natomiast od razu po zakończeniu wojny tereny niemieckie zostają podzielone na dwie strefy, wschodnią i zachodnią, NRD i RFN powstaną dopiero pod koniec lat 40., ale ten podział również w kinematografii jest od początku bardzo widoczny. I co ciekawe, przede wszystkim po stronie wschodniej powstają liczne filmy, które są nazywane filmami ruin, aczkolwiek o tym się głośno nie mówi, o tym pojęciu, ale nazywa się je filmami antyfaszystowskimi, ponieważ pokazują tych dobrych Niemców, którzy walczyli. To też jest z jednej strony rozliczenie się z przeszłością, ale z drugiej jednak zrzucenie przynajmniej ze społeczeństwa części odpowiedzialności. Takim chyba najbardziej znanym filmem to jest film Wolfganga Staude, Mordercy są wśród nas. Kino zachodnio-niemieckie później stara się od tej tematyki wojennej uciekać, co zresztą młodzi filmowcy na przełomie lat 50. i 60. będą mieli zachodnio-niemieckiej kulturze za złe. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii oczywiście też w czasie wojny powstają filmy mające dodawać otuchy walczącym, pokazywać zwycięskie boje. I mogłoby się wydawać, że to kino tuż powojenne w zasadzie aż tak mocno się nie odnosi do wojny. Bo tak, bo z jednej strony mamy twórczość Laurence'a Olivera i jego wielkie adaptacje szekspirowskie. Na przełomie lat 40. i 50. pojawią się doskonałe komedie z wytwórni Ealing. Mamy spotkanie Davida Lina, jeszcze 45 rok, takiego sięgnięcie do realizmu, ale mamy też te słynne filmy Carola Reeda, z Niepotrzebni mogą odejść na początku, ze Straconymi złudzeniami i Trzecim Człowiekiem. No, Trzeci Człowiek sięga do tej kontynentalnej części Europy zniszczonej przez wojnę, ale chodzi moim zdaniem przede wszystkim o atmosferę. Atmosferę tych filmów, mroczną, ponurą, pozbawioną nadziei, atmosferę, gdzie czuć doświadczenie wojny, gdzie myślenie ludzi o świecie, o kulturze, o wartościach musiało się zmienić. Dlaczego w wielu krajach kino powojenne, do tego pytania też jeszcze wrócę, nie przypomina kina przedwojennego? Bo czy po wojnie można dalej o rzeczywistości, o świecie w taki sam sposób opowiadać. Mówiłem już, bo skoro będziemy mówili o filmie węgierskim, to zobaczmy, jak ta sytuacja wyglądała w bloku wschodnim. Tak jak w Polsce, w wielu krajach w latach 45, 48, 49, kiedy toczyła się jeszcze walka o władzę, o to, żeby komuniści przejęli władzę, na Węgrzech mówiono, że to jest taka polityka salami, czyli komuniści zdobywają władzę po cienkim plasterku, tak ją sobie odkrawając. Ale już wiedziano, po pierwsze, z jednej strony wiedziano, jak ważne jest kino dla propagandy. W związku z tym nie tylko w Polsce dokonano nacjonalizacji kinematografii w 1945 roku, ale także na przykład w Czechosłowacji, na Węgrzech trochę później. Z drugiej strony przez te kilka lat powojennych można było jeszcze realizować filmy nie według socrealistycznych kanonów, ale według bardziej, biorąc pod uwagę cenzurę, ale bardziej ze swoim wyobrażeniem. Na Węgrzech nawet pojawiło się kilku wytwórców prywatnych, którzy kilka filmów zrealizowali. To wszystko zmienia się w latach 48-49 na fali żydanowszczyzny, która przychodzi ze Związku Radzieckiego i opanowuje wszystkie kraje bloku wschodniego. Ale też to różne doświadczenie, bo pomyślmy o polskim kinie. Pamiętajmy, że w 46 roku we Włoszech powstaje film Wielka Droga Michała Waszyńskiego, czyli tak naprawdę pierwszy film o wojnie, ale na terenie Polski Zakazane piosenki, Ostatni etap, Ulica Graniczna. To są wszystko filmy mówiące o doświadczeniu Polaków, a i tak to zmieniano te filmy, biorąc pod uwagę, jak zmienia się pamięć wojny. To chociażby znana Państwu zapewne historia dwóch wersji zakazanych piosenek. Ale w Czechosłowacji też powstają filmy o wojnie, tylko no, wspomnę tutaj chyba najsłynniejszy film z 1947 roku, film czechosłowacki Nikt nic nie wie, w reżyserii Josefa Macha, czyli komedię poświęconą wojnie. Czesi 2 lata po zakończeniu wojny robią komedię na ten temat. Oczywiście Amerykanie jeszcze w czasie wojny robili chociażby słynne Być albo nie być Ernsta Lubitscha, ale to był film mówiący o... Film amerykański mówiący o wojnie w Europie, to jeszcze coś innego. A tutaj Czesi 2 lata po wojnie robią komedię o 2 Czechach, którzy wędrują po mieście z pijanym Niemcem, usiłując go jakoś ukryć czy wywieźć. Zobaczmy, że w Polsce, no powiedzmy w tej pierwszej wersji zakazanych piosenek było trochę humoru, trochę w Zezowatym Szczęściu, ale pierwsza stricte komedia o wojnie w Polsce powstaje w roku 1959 i to jest Kafe pod Minogą Bronisława Broka. Także tematyka wojenna pojawia się w bardzo wielu kinematografiach, ale pełni odmienną, może też pełnić odmienną rolę. No właśnie jaką? Przede wszystkim chcę powiedzieć, że traktuję tutaj bardzo szeroko, jak Państwo już zauważyli, to mówienie o echach wojny. Moglibyśmy się w ogóle zastanowić, co to za gatunek film wojenny. Łukasz Plesnar w książce 100 filmów wojennych podaje bardzo wąską, moim zdaniem za wąską definicję, uznając, że jest to film, który rozgrywa się w XX lub XXI wieku, że na przykład wojny wcześniejsze to już film historyczny czy kostiumowy, że to jest odwołanie do autentycznych wydarzeń i to, bo co do tego nie mam jakby z tym problemów, ale podaje trzeci warunek, że muszą to być filmy, które mówią o prowadzonych działaniach wojennych, czyli na przykład według niego filmy, których bohaterami są cywile w czasie wojny, nie są filmami wojennymi. No, ja z tym się zgodzić nie mogę, bo jest to jednak bardzo istotny odłam twórczości filmowej. Także ja tutaj, biorąc pod uwagę definicję Plesnara, nie mówiłbym o filmie wojennym, tylko o filmie o wojnie, o tym, w jaki sposób ta wojna wpłynęła na kino i jednocześnie, jakie funkcje te filmowe obrazy mogły pełnić. Możemy powiedzieć tak, że takie filmowe obrazy wojny pełnią oczywiście funkcję dokumentacyjną, które mają coś zapisać. Nie mówię koniecznie o filmie dokumentalnym, ale które mają coś, jakiś stan ducha również zapisać. To jest funkcja edukacyjna, która ma służyć upamiętnianiu, przypominaniu, chwaleniu, wskazywaniu na grupy wrogie. I wreszcie trzecia funkcja rozrywkowa, ponieważ pamiętajmy, że kino wojenne jest bardzo często niesłychanie fotogeniczne, niezależnie od tego, o jak strasznych kwestiach mówi. Ale moglibyśmy też zwrócić uwagę na bardziej szczegółowe funkcje filmowych obrazów wojny. To jest przede wszystkim funkcja, można powiedzieć, chwalebna. Chodzi o to, żeby wychwalać zwycięzców. W tym filmie wojennym przecież jakże często, zwłaszcza wówczas, bo dzisiaj to już jest nieco bardziej skomplikowane, funkcjonował taki prosty przekaz my i oni, gdzie oni to wrogowie. W wielu filmach jest, przez ikonografię, przez kostiumy jest to bardzo widoczne. Ja pamiętam, jak w latach 60. Aleksander Jackiewicz pisał o filmie Sąsiedzi Aleksandra Ścibora Rylskiego, że to jest bardzo przejrzyście zrobiony film, pisze Jackiewicz, ja nie mam żadnych problemów, żeby odróżnić, kto jest swój, a kto jest obcy, kto jest Polakiem, a kto jest Niemcem. No i można powiedzieć złośliwie, no trudno, żebym miał wątpliwości, jak na przykład są Polacy w harcerskich mundurach i Niemcy w krótkich spodniach z tyrolskimi kapelusikami, którzy mówią po niemiecku. No to nie trudno rozstrzygnąć, ale to jest właśnie ten stereotypowy obraz wroga, obraz innego. Pokazujemy martyrologię albo naszych, albo okrucieństwo wroga, albo też nasze zwycięstwo. Wojna też może służyć właśnie przepracowaniu żałoby, śmierci. Obrazy wojny pokazują doświadczenie wojny, traumę, żałobę, ból, cierpienie. Pamiętajmy też oczywiście, że ten podział to jest jest taki podział akademicki, bo w bardzo wielu filmach te funkcje występują wspólnie. Możemy też mówić o na przykład o kontekście współczesnym, że przez obrazy wojny staramy się wcześniejszej, dawniejszej, staramy się pokazać jakieś treści polityczne. No to trochę wyjdę poza film wojenny, ale na przykład w ten sposób Amerykanie w latach 60. mówili przez westerny o wojnie wietnamskiej, chociażby w słynnym niebieskim żołnierzu Ralpha Nelsona. Z drugiej strony może służyć nie tylko krytyce sytuacji bieżącej, ale także odwróceniu uwagi od sytuacji bieżącej, tak jak na przykład w jakim sensie Kolberg, ten niemiecki, gdzie Rosjanie byli prawie pod Berlinem. Tymczasem widzowie niemieccy mieli pasjonować się XVIII-wieczną historią. To jest także oddanie sprawiedliwości bohaterom. No i jest jeszcze oczywiście taka funkcja, o której można powiedzieć, że to jest przepisywanie historii, to różne political fiction, gdzie pokazuje się chociażby wojnę, która została wygrana przez Niemcy, to w różnych historiach alternatywnych. Ale proszę zobaczyć, ile, a to są tylko podstawowe grupy, ile różnych funkcji mogą filmowe obrazy wojny pełnić. Ale jak to wszystko pokazać. To było, można tutaj wyjść od słynnego pytania, które zadał tuż po wojnie Teodor Adorno. Jak możemy pisać poezję po Auschwitz? Czy w ogóle ten sposób wypowiadania ma jeszcze rację bytu? To dotyczyło przede wszystkim Holokaustu, ale można to pytanie rozszerzyć. W jaki sposób mówić o rzeczywistości po tym wojennym doświadczeniu? Czy nie popadniemy może w lekceważenie, w ironię? Czy damy odpowiedni wymiar? Nic dziwnego, że komedia wojenna, że to musi być specyfika narodu, żeby o tej komedii mówić tak wcześnie o wojnie mówić w komediowy sposób. I jeżeli chodzi o kino, o poszukiwania kina, to proszę zobaczyć, jak często kinematografie, mówiąc o wojnie, idą w kierunku realizmu, różnie pojmowanego realizmu, że to jest najbezpieczniejsze mówienie o wojnie, jedynie właściwe, pokazać jak było. Oczywiście my dobrze wiemy, że historia to jest też tworzenie historii, a nie jej odkrywanie, że kino historyczne, nawet jeżeli dotyczy tych wydarzeń sprzed paru lat, to jest budowanie, to jest kreowanie tej rzeczywistości. Ale między innymi dlatego, nie tylko z powodu niedostępności hal zdjęciowych, Włosi idą w kierunku tego neorealizmu. Chcą też odciąć się od wcześniejszej kinematografii, chociaż tak jak już mówiłem, ten przełom między kinem faszystycznym, tym kaligraficznym, a kinem neorealistycznym nie jest aż taki widoczny. Ale chodzi o to, żeby mówić realistycznie. Mówię też o tym dlatego, że w tych dzisiejszych filmach zobaczą Państwo właśnie takie dążenie do realizmu. Oczywiście ten realizm związany jest też z ówczesnymi konwencjami i kompetencjami kulturowymi widzów. Tutaj świetnym przykładem jest ostatni etap Wandy Jakubowskiej. Być może Państwo wiedzą, że tego filmu nie znosił Tadeusz Borowski. Uważał, że to jest kompletne przekłamanie, że przecież życie w Auschwitz wyglądało zupełnie inaczej. Oczywiście Wanda Jakubowska przedstawiła film z wyraźną tezą, z uwielbieniem Stalina, z podziałem ról, z pokazaniem, że wartości moralne są ważniejsze od przeżycia, ale chodzi jeszcze o coś innego. Czy widz w 1947-1948 roku mógłby odebrać na przykład taki jak polski film Korn Blumenblau, czy byłby w stanie odebrać, biorąc pod uwagę jego jeszcze przyzwyczajenia odbiorcze z kina międzywojennego, odebrać daleko posunięty naturalizm? Wydaje się, że jednak nie. A zatem kino kino w tych latach powojennych opowiada o wojnie i stara się te obrazy wojny wykorzystywać do różnych celów. Jak to wygląda w tych filmach, które Państwo dzisiaj zobaczą? René Clément nakręcił Bitwę o Szyny w roku 1945. Proszę zwrócić uwagę na początek, na czyje zamówienie ten film został nakręcony. Rady Ruchu Oporu. To jest wyraźny film na zamówienie. Francuzi, można powiedzieć, że Jerzy Płażewski, inni też badacze, chociażby francuscy, kilkanaście lat temu zadawali pytanie, no tak, skoro Włosi poszli w kierunku realizmu po 1945 roku i zrobili z tego siłę swojej kinematografii, to dlaczego nie postąpili tak Francuzi, skoro Bitwa o Szyny, rok 1945, wydawałoby się jest idealnym otwarciem mówienia nie tylko w sposób realistyczny, ale wręcz paradokumentalny. I szukano odpowiedzi między innymi w doświadczeniu wojennym, że chcieli Włosi zerwać ze swoim dotychczasowym kinem, natomiast dla Francuzów kino Vichy było takim dwuznacznym dziedzictwem. To też nie wydaje mi się aż tak oczywiste, ponieważ kino Vichy z jednej strony to były filmy, które powstawały w czasie wojny. Powstało, niektóre filmy były bardzo dobre. To były filmy, które uciekały w pewną fantastyczność, nierealność, uciekały od tej dosłowności wojennej, ale też powiedzmy sobie szczerze, że niezależnie czy to było na terenach okupowanych czy Vichy, no innych możliwości po prostu nie było. Cenzura u marszałka Petena też obowiązywała. Może chodziło też o doświadczenie przeżyć samych Francuzów, dla których ta okupacja przez długi czas nie była aż tak bardzo dotkliwa. Oczywiście była, ale nie aż tak bardzo jak w innych krajach. No i chodzi wreszcie o to, że nie sposób porównać choćby francuskiego ruchu oporu Résistance z polskim, ale zaraz po wojnie rodzi się legenda Résistance, która, że francuski ruch oporu walczył fantastycznie. W zasadzie sam wyzwolił kraj, no koniunktura międzynarodowa też się do tego przyczyniła. I René Clément, który ma już za sobą jakieś doświadczenia filmowe, przyjmuje to zlecenie. Zleceniodawcą jest także Związek Kolejarzy i robi film, który początkowo miał być filmem krótkim. Miał być filmem dokumentalnym. Ten film zaczął się rozrastać, to trochę podobnie jak z naszymi zakazanymi piosenkami. Dopisano do tego fabułę i myślę, że bez problemu Państwo zauważą, że ta fabuła, no mówiąc delikatnie, nie jest za bardzo wciągająca. Mamy tam bohatera zbiorowego, mamy tę rzeczywistość kolejarsko-dworcowo-pociągową jakby wyłączoną z szerszej perspektywy. Tam nie mówi się o Francji, nie mówi się o tym, jak Francuzi się zachowywali, to jest pokazane, że od samego początku okupacji francuscy kolejarze toczą bezpardonową walkę z wrogiem, że krzyżują mu plany, wysadzają pociągi, dokonują sabotażu na stacjach, w fabrykach. No, nieco złośliwie, ironicznie można powiedzieć, że po tym filmie człowiek ma wrażenie, że francuscy kolejarze absolutnie sami wygrali tę wojnę, zwłaszcza przez konstrukcję. Nie chcę tutaj Państwu uprzedzać pewnych faktów, ale zobaczą Państwo, jak ten film jest skonstruowany, do czego prowadzi, jaki jest finał tego filmu. To jest też takie uporanie się z własnymi kompleksami. Owszem, były już wówczas filmy, w których delikatnie mówiono o problemie kolaboracji, chociażby u Marcela Carné We wrotach nocy, ale to były filmy, które przechodziły bez echa, później Noc i mgła i takie prawdziwe, mocne rozliczenie z kolaboracją, czyli rozliczenie z tą francuską pamięcią wojny następuje dopiero na początku lat 70. Przede wszystkim w głośnym filmie Louis Malla, Lucien Lacombe. Czyli zobaczmy, ile czasu musiało minąć. W tym filmie zobaczymy chwalebną wersję historii, chwalebną dla Francuzów, Nic dziwnego, że ten film razem z Symfonią Pastoralną zostaje nagrodzony na festiwalu w Cannes w 1946 roku i ogląda go 6 milionów Francuzów. Po prostu Francuzi tutaj mogli zobaczyć się w tym filmie tak, jakby chcieli się pamiętać, jakby chcieli się widzieć. Tutaj Francuzi radują... To będzie widać zwłaszcza świetnie w pierwszych minutach filmu. Ratują Żydów, poświęcają się dla nich, ukrywają przed Niemcami uciekinierów. Jest to film z bardzo wyraźną tezą. Ale widać też, że jest to film, który miał być dokumentem, do którego dobudowano fabułę. Oczywiście starano się o atrakcyjność. Już pod koniec filmu zobaczą Państwo wysadzenie pociągu, robiące wrażenie, sfilmowane jednocześnie z kilku kamer, nieźle zmontowane. Ale kino francuskie później idzie w inną stronę, bo to jest z jednej strony wpływ egzystencjalizmu, a więc też tego nurtu, dla którego wojna miała olbrzymi wpływ. To chociażby wspomniana symfonia pastoralna na podstawie André Gide'a. To wpływy zauważalne Sartra czy w czarnym filmie o Clouseau w Cenie strachu. To z drugiej strony eleganckie adaptacje Claude Autant-Lara czy René Clair, który powraca, kręcił filmy w Stanach Zjednoczonych, powraca do Francji. Sam René Clément tworzy jeszcze filmy, które... są filmami realistycznymi, jak chociażby Gervais na podstawie Zoli, jak Potępieńcy, którzy mówią o wydarzeniach wojennych, o marynarzach, jak przede wszystkim Zakazane zabawy z początku lat 50., które wykorzystują dziecko jako medium do mówienia o wojnie. Ten temat zresztą jeszcze przy drugim filmie powróci. A więc to jest odpowiednie, ja nie mówię, że kolejarze francuscy nie walczyli, ale taka konstrukcja filmu, jego powodzenie, pokazanie w tym momencie, tak dobre przyjęcie pokazują, że chodziło o odpowiednie przedstawienie niedawnej przeszłości. Jak rzecz wygląda z Węgrami i z filmem gdzieś w Europie, Gezy Radwaniego? Tu może ciekawostka, Geza Radwani to brat Sándora Márai'a, autora, który jest w Polsce niezwykle popularny również teraz. Ale jeszcze bardziej ważnym nazwiskiem jest tutaj Béla Balázs, który był pomysłodawcą, współautorem scenariusza. I wydaje się, że bardzo mocno jego wpływ w tym filmie widać. Ten film jest nierówny, on składa się z dwóch jakby takich części. Pierwsza część to niezwykle mocne oskarżenie wojny. Wiedzą Państwo, że bohaterami są dzieci i zobaczmy, jak często to medium dziecięce, chociażby u De Sica w mówieniu o wojnie się pojawia. Na pewno dzieci ulicy miały też na ten film wpływ. Chodzi o to, że podczas żadnego innego konfliktu dzieci tak nie ucierpiały. No i siłą rzeczy przez swoją, przynajmniej założoną niewinność, dzieci wydają się dobrym materiałem na mówienie o wojnie. Tutaj, zwłaszcza w pierwszej fazie, zobaczą Państwo raczej w taką wczesną wersję Władcy Much. To są dzieci okrutne, to są dzieci, które naśladują dorosłych, dzieci, które nie zawahają się zabić, obrabować trupa, doprowadza je do tego głód, wojenne obyczaje. To jest świetnie mocno zmontowane pierwsze fragmenty, które pokazują, jak wojna, jak sytuacja do tego wszystkiego doprowadziła. Druga część, powiedzmy sobie szczerze, to jest taka trochę makarenkowska, czyli z doświadczeniem radzieckich filmów, jak pracuje kolektyw, jak dorosły, odpowiednio kierując młodzieżą, może doprowadzić do stanu pożądanego, a jak jeszcze ma wsparcie nowych władz, no to już w ogóle wszystko jest wspaniałe. Tam jest też trochę, zwłaszcza w finale, no nie będę Państwu uprzedzał fabuły, ale w samym finale jest trochę okrucieństwa, ale ono jest nieco bardziej związane z sentymentalizmem. W pierwszych fragmentach tego sentymentalizmu nie ma. A dlaczego mówiłem o Béli Balázsu? To przecież niezwykle ciekawa postać, jeden z najbardziej znanych ówczesnych teoretyków kina. Od początku bardzo mocno lewicujący, dlatego musiał w dwudziestoleciu międzywojennym opuścić Węgry, między innymi między innymi przebywał w Związku Radzieckim, a nakręcił też film z Leni Riefenstahl, później można powiedzieć Ani Riefenstahl Balaszowi, a nie odwrotnie, chluby nie przynosiło, więc jakby te nazwiska się razem rzadko pojawiały, ale też pisał teorię kina niemego, zwracając uwagę zwłaszcza na montaż, kąty widzenia kamery i zbliżenia. Jak Państwo będą oglądali ten film, to zobaczą, że te trzy elementy zdają się tutaj dominować. Jak wezmą Państwo pod uwagę dialog w tym filmie, to momentami mam wrażenie, zwłaszcza w tej pierwszej części, że on mógłby w ogóle nie istnieć. Oglądamy film niemy, do którego dopisano dialogi. No i oczywiście widać tutaj mocno takie humanistyczne, lewicujące spojrzenie na świat, na rzeczywistość, ale skoro już mówimy o tym historycznym kontekście, to pamiętajmy, że Radwani później opuścił Węgry, Balázs zmarł w 49 roku i oczywiście gdzieś w Europie stało się filmem znanym w całej Europie, ale jednak zaczęto później oskarżać, że tylko, że za blisko się zatrzymali, że powinni pójść w dalej w tych oskarżeniach, że ta cała lewicowość Balázsa nie pomogła mu później w starciu z węgierskim stalinizmem, którego tego właściwego stalinizmu z lat 50. już może na szczęście nie doczekał. Także tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z oskarżeniem wojny, a jednocześnie pokazaniem, że z tej wojny można wyjść. Chociaż ja mam wrażenie, że gdzieś w Europie oglądamy dwa odrębne filmy, tak jakby właśnie twórcy w pewnym momencie ten humanizm przeważył nad oskarżeniem wojny. W obu tych filmach to doświadczenie wojenne widać, ale pamiętajmy, żeby właśnie w kontekście twórczości artystów, w kontekście rzeczywistości społeczno-kulturowo-historyczno-politycznej rozpatrywać, ponieważ te echa wojny w powojennej Europie rozbrzmiewały w powojennej kinematografii w bardzo różny sposób. Dziękuję.